Wiecie, nasze nabożeństwo dzisiejsze, kiedy był wiersz i pieśń i to, co w ogóle dziś było, tych parę pieśni, przypominają mi troszeczkę, to jest taki może dalekie, ale jednak to, co czytałem w książkach, to, co widziałem na niektórych filmach, takich chrześcijańskich szczególnie, nabożeństwa pierwszych chrześcijan. Oni spotykali się wieczór i tam nie było często tak, jak jest teraz u nas, że była jakaś konkretna, ustalona kolejność, teraz parę pieśni, teraz ten brat będzie mówił tak. Wiecie, tam było tak naturalnie. Ten usłużył wierszem właśnie, tamten pieśnią, tamten psalmem. A oprócz tych rzeczy ktoś służył proroctwem, ktoś służył wyjaśnianiem języków. To wszystko było takie, zdawałoby się, chaotyczne, bez planu, a jednak to było spontaniczne, prowadzone przez Ducha Świętego nabożeństwo. I dlatego cieszę się, że i my mamy możliwość mieć chociaż cząstkę tego. Możemy chociaż słuchać pieśni, wiersza, Słowa Bożego. Możemy słuchać różnych rzeczy. Nie musimy skupiać się koniecznie na jakiejś świętej osobie, która ma tylko coś do powiedzenia. I cieszę się, że ja nie muszę być tą osobą, na której się ludzie skupiają, ale tą osobą jest Jezus Chrystus. Jest to, co każdy z nas ma z Nim, co przeżył. I chcę wam powiedzieć, zanim zawsze gdzieś głosić Słowo Boże. Kiedy pamiętacie tego brata, który przyjechał niedawno z Ameryki, którego żeśmy tutaj gościli. Dzisiaj gościmy tutaj jego mamę, jest z nami. I obiecałem jego mamie, że będziemy się modlić o jej męża, który leży chory i który jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Czy jest jakieś polepszenie zdrowia?
Nie.
Nie ma. I ja modliłem się i byłem. I razem z tą kochaną siostrą i z jej mężem modliliśmy się. I oni prosili Jezusa, aby zamieszkał ich serca. Prosiliśmy razem Boga o to i obiecałem, że dzisiaj będziemy się modlić o Niego. I dlatego, zanim zaczniemy słuchać Słowa Bożego, chciałbym, abyście, tak jak zawsze, kiedy ktoś przychodzi do nas z modlitwą i wiecie, że Bóg wielokrotnie odpowiada, abyście wstali i modlili się nie jak o jej męża, tylko jak o swoje, jak o kogoś z swojej rodziny. Amen? Wstańmy, pomóżmy się. Powiedzieć, że będziemy kontynuować modlitwę o tego człowieka. Zawsze o 6 rano, kiedy tu się spotykamy. I chcę powiedzieć wszystkim tym, którzy może dziwią się czasami, że dlaczego my się modlimy o kogoś obcego. Chcę wam powiedzieć tak. Dzisiaj, kiedy jesteście zdrowi i jest wam dobrze, tam jest człowiek, który potrzebuje waszej modlitwy. Jeżeli wy dzisiaj nie będziecie mieć czasu, aby modlić się o człowieka, który was dzisiaj potrzebuje, jutro wy będziecie leżeć w łóżku. I chcę wam powiedzieć, Bóg nic nie zdziała w waszym życiu. Bóg się nie odezwie na waszą prośbę. Bóg wam przypomni tylko. Był czas, kiedy mogłeś mi służyć twoją modlitwą. Kiedy ja mogłem działać przez twoją modlitwę. Nie chciało dzisiaj. Teraz leż i czekaj. Ja najgorszą rzecz, jaką widziałem w swoim życiu, to kiedy ludzie modlą się o kogoś, a inni po prostu mają czas na rozmowy, na wszystko. Ja wtedy nie potrafię patrzeć. Dlatego cieszę się, że w tym zborze ludzie przeżywają o problemy innych ludzi. Nie dlatego, że coś tam, nie dlatego, że jesteśmy zielonoświątkowcy, ale dlatego, że kochamy Jezusa Chrystusa. Amen?
Amen.
I niech tak w naszym życiu pozostanie. Kochajcie swojego Boga w szczerym serce. W prosty sposób, tak jak najprostsi ludzie na świecie. Przez teologię, żadna teologia nie może podnieść tego człowieka z łóżka. Ale może go podnieść modlitwa prostego człowieka, który miłuje Jezusa Chrystusa. To może podnieść, nie tylko Jego, to może podnieść was w dniu. Nikt z nas nigdy nie wie, jakie jest Jego życie i co będzie w naszym życiu. Ja nie wiem, czy zawsze będę tu stał za tą kazalnicą. A może któryś dzień będziecie się modlić o mnie. A może o kogoś innego. Dlaczego? Nie dlatego, że Bóg jest niedobry. Dlatego, że będę przechodził kolejną próbę, aby wywyższyć mojego Pana Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Amen. Nie wiem, jaka to będzie próba. Jedni jest tak dobrze, że całe życie oglądają tylko wielkie rzeczy Boże. A inni cierpią czasami w niezwykły sposób. Kiedyś wam opowiadałem o jednej z moich wielkich przyjaciółek, pewnej siostrze, która cierpiała na raka wiele miesięcy. I umierając tam na tym oddziale na raka, zanim umarła, wyrwała diabłu z łap wielu ludzi. I kiedy poszedłem ją pocieszać, ona powiedziała, ty mnie nie pocieszaj. Ja służę mojemu Panu tak samo na misjach jak ty. Tyle tylko, że moje misje są dalej niż twoje misje. Ja byłem daleko na misjach, ale ona była jeszcze dalej. Ona była w samej krainie śmierci prawie, że tam, gdzie na raka ludzie umierają. I Bóg uzdrowił nie jedną osobę z raka. Jej nie uzdrowił, ale jej służba spowodowała, że Bóg wyrwał diabłu z rąk wielu, dlatego że ktoś chciał się modlić. Ja dzisiaj chcę mówić o ubraniu. Chcę dzisiaj mówić o ubieraniu się w kościele. Ale nie będę dzisiaj mówił o ubieraniu się w tym, co my jesteście ubrani tak. Bóg się nie zajmuje szatami zewnętrznymi. Dzisiaj chcę mówić o Bożej szacie. Jest wiele pieśni, które słyszymy, które mówią nam i śpiewamy, że Pan przyodział nas szatą sprawiedliwości. Inna pieśń mówi, Pan odział mnie płaszczem zbawienia, albo szatą zbawienia. I chciałbym się zastanowić dzisiaj, czym jest owa szata? I co takiego, dlaczego Bóg mówi nam o wielu miejscach o praniu szat? W wielu miejscach mówi nam o tej sprawiedliwości, o szacie sprawiedliwości. Chcę wam powiedzieć, że szata w Biblii, w Słowie Bożym, kiedy Bóg mówi o szacie, chodzi mi tu o te duchowe szaty, to jest symbolem naszego stanu, w jakim znajdujemy się przed Bogiem. Nie chodzi tutaj o modę, bo u Boga się moda nie zmienia. Bóg nie ma jakiegoś projektanta, który by na każdy sezon inną szatę projektował. Szata ta jest zawsze jedna, dlatego że Bóg ma szatę sprawiedliwości. I będziemy czytać w Słowie Bożym coś więcej o tym za chwilę. Chcę powiedzieć, że być przyodzianym szatą zbawienia, bo tak Biblia określa nasz stan, w którym jesteśmy, szatą sprawiedliwości. Sam człowiek bez tej szaty jest nagi w swoim grzechu. I Biblia mówi, że może być znaleziony nagim. Dlatego szata sprawiedliwości jest to, co Bóg nam daje. Gdybym powiedział, że nie ma ani jednego ubranego, to bym tylko sparafrazował. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, mówi Słowo Boże. Bóg daje nam szatę sprawiedliwości, aby byli ludzie sprawiedliwi. Nie dlatego, że Ty jesteś sprawiedliwy, ale dlatego, że możesz być sprawiedliwy przez Jezusa Chrystusa w oczach Bożych. Uwierzył człowiek i Bóg mu to poczytuje za sprawiedliwość. Uwierzył człowiek, że jest obmyty krwią Jezusa i Bóg przyodział go szatą sprawiedliwości. I taki człowiek to jest szata, nie tylko szata, która określa naszą sprawiedliwość w Jezusie, ale jest to szata, która będzie warunkiem wejścia na największe wesele na świecie. Na wesele Baranka, o którym mówi objawienie świętego Jana. Czyli na dzień, kiedy Bóg spotka się z Kościołem. Kiedy Bóg spotka się z tymi, którzy miłują Jezusa Chrystusa. Być przyodzianym w taką szatę zbawienia, chcę wam powiedzieć, to jest wielka odpowiedzialność. Czasami widziałem, jak ludzie pożyczają z wypożyczalni suknie na ślub. Wcale się często. Jak tylko mogą, zaraz zmienią tą suknię, żeby czymś nie poplamić. Szata zbawienia. Człowiek zostaje przyodziany przez Boga szatą zbawienia. Ta szata nie należy do nas. Sami nigdy byśmy nie mogli kupić szaty zbawienia. Szaty sprawiedliwości. Ona kosztowała krzyż Jezusa Chrystusa. Ona kosztowała śmierć pańską. Ona jest dana z łaski. Bóg ubiera ciebie nigdy by nie było na to stać. To tak jak wiele razy na ślubie, jak się widzi pani, bo ona ma piękną suknię. Nigdy by jej nie było stać, gdyby ktoś po prostu nie pożyczył za mniejsze pieniądze z wypożyczalni. I zobaczcie, ludzie wtedy się boją, aby tej szaty nie splamić. I często ludzie wcale się nie boją splamić tej duchowej szaty, tego duchowego życia, w którym chodzą. Nie było nigdy by nas stać na taką duchową szatę, ale kiedy już ją mamy, to jakże często wcale nie uważamy i grzech splami nas. Splami nas gniew, pycha, zazdrość, różne inne rzeczy. Najgorsze to, że ani żadne omo, ani żaden groszek, żadna polena, nic tego nie jest w stanie wybrać. Nic nie jest w stanie żadna szczotka oczyścić brudu, który przychodzi przez grzech. I nie mamy takiego środka. Człowiek nie wymyślił jeszcze takiego środka. Człowiek sobie próbuje coś tam wymyślić, ale nie wymyślił. Środka, który mógłby nasze stare szaty oczyścić, naszego ducha, oczyścić naszego wewnętrznego człowieka, tak, aby ten mógł stanąć przed Bogiem. On musi zostać odziany w nową szatę. W szatę sprawiedliwości. W sprawiedliwość Bożą. I ona jest jedyna. I nawet jeżeli ona się sprawi, również nie mamy środka, aby go oczyścić. I Bóg podaje przepis na takie pranie. Ale o tym potem. I my w naszym kościele nie jesteśmy tutaj doskonali. Nie ma wśród nas ani jednego doskonałego człowieka. Nie ma żadnego, który mógłby stać i powiedzieć, ja jestem doskonały. Ale każdy ma z nas jakieś wady. I gdybyśmy oparli naszą wzajemną społeczność na tych wadach, to byśmy się kłócili. A kłótnia jest to nic innego jak nienawiść. I brat Janusz dzisiaj mówił nam o tym, że jeśli ktoś nienawidzi swojego brata, jest zabójcą i koniec. Dla Boga nie musisz zabić. Dla Boga starczy, że nienawidzisz. Jesteś zabójcą. I druga rzecz była, druga skrajność. Miłujcie się wzajemnie. Zobaczcie, tak jak u Boga nie ma nic na środku. U Boga nie ma złotych środków. U Boga nie ma, że jest niebo, czyściec i piekło. Czyściec wymyślił człowiek, żeby zarobić trochę pieniędzy, żeby oszukać biedaka. Słowo Boże nie mówi ani jednym miejscu o tym. Wszyscy wiedzą, którzy czytają Biblię. Podobnie z miłością. Słowo Boże nie mówi nam, no, toleruje. Kto toleruje swojego brata, to już dobrze. Słowo Boże mówi, kto nienawidzi, jest zabójcą. Miłujcie się, bo miłość jest z Boga. Jeżeli ktoś jest z Boga, miłuje swojego brata. Teraz, co to znaczy, że miłuje swojego brata? Miłować swojego brata to nie znaczy ciągle go głaskać i mu mówić, jaki wspaniały. To nie jest miłość. To jest wręcz niedźwiedzia miłość. To jest tak, jak wiecie, kogoś jeszcze pomagać mu. I gdyby się na takich rzeczach oprzeć, byłaby kłótnia, gdyby się oprzeć na naszych wadach. Dlatego Bóg nam powiedział, miłujcie się. A wszystko to, co w was dobre, wasza sprawiedliwość, ona jest darem od Boga. Bóg przez Jezusa Chrystusa sprawił, że jesteście zbawieni, że znacie swojego Pana, Jezus jest waszym Panem. I zobaczmy, ja zauważyłem, często jest tak. Wcześniej, zanim poznaliście Jezusa Chrystusa, to gdybyśmy zobaczyli takiego człowieka, jak każdy z nas tutaj, to byśmy mówili, jaki wspaniały człowiek. Ale kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, zobaczyłem ten wzór i przykład, to już nie każdy brat i siostra taki znowu wspaniały. Ale wcześniej by powiedział, no cudowny człowiek, bo nie znałem Jezusa. Widzicie, my nie możemy nikogo porównywać z Jezusem. Żaden z was nie ma szans, gdybym zaczął go porównywać z Jezusem. Ja też nie mam szans. Wyjdzie tragicznie, wyjdzie mój wynik. Gdyby porównywać mnie z Jezusem. Celem Kościoła jest, który jest ciałem Chrystusowym. Celem Kościoła jest jedno. Biblia mówi, jaki jest cel Kościoła. Gdy go kiedyś zobaczymy, byśmy mogli wyglądać jak on. On jest sprawcą tego, że wierzymy i dokończycielem, dokańcza naszą wiarę. Nie opieramy się na naszych wadach. I jeśli mówię komuś, że ma plamy na kołnierzu, to nie mówię mu tego po to, żeby go poniżyć. Podobnie jest z Bogiem. Bóg dał człowiekowi szatę sprawiedliwości. Chce, aby ten chodził w czystych szatach. Aby te szaty były prane, aby te szaty były czyszczone. My mówimy o duchowych rzeczach, ja nie mówię o ubraniach dzisiaj. I jeśli przyjdziesz do mnie, na przykład do domu, to jest przykład, brudny i śmierdzący, to mówisz, że ja się o tym boję. Jeżeli przyjdziesz cały brudny z błota, siądziesz mi na mojej tarczanie i wszystko brudne, to człowiek, no chcąc, powiem ci o tym, że coś nie gra tutaj w twojej przyjściu do mnie w gości. I moim celem będzie nie to, aby cię za to nie lubić, tylko to, abyś się wykąpał, umył i przebrał czyste szaty. Abyś mógł przebywać w moim domu. I jeśli do mnie przyjdziesz, to dalej jak do łazienki cię nie puszczę, jeśli będziesz cały chłopak. Podobnie jest z Bogiem. Jeżeli człowiek przychodzi do Boga i jest brudny w swoich grzechach i twierdzi w oczy Bogu, Panie, idę do nieba, Bóg mu mówi, nie dojdziesz dalej jak do łazienki. Boża łazienka to jest pokuta. Tam musisz być oczyszczony. Tam musi być twoja szata oczyszczona. Tam musisz nabrać swojej czystości. A kiedy będziesz czysty, to Bóg dopiero mówi wtedy, przez Jezusa Chrystusa wejdziesz dalej w przeciągi Boże, wejdziesz do domu Bożego. Brudny nie może przyjść do domu Bożego. I przychodząc przed Bożym obliczem, już w Starym Testamencie ludzie mieli pojęcie tych rzeczy. W Starym Testamencie, załóżmy Jakub, Jakub nie miał Ewangelii, nie miał Nowego Testamentu, ba, Jakub nawet nie mógł Izajasza poczytać, bo też jeszcze wtedy go nie było. Nic nie miał. Ale kiedy czytamy o tym, co Jakub robił, widzimy, że on miał zrozumienie tego, że nic, co dotyka się z grzechem, nie może stanąć przed Bogiem. I Jakub mówił, wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli. Słuchajcie, co Jakub mówił do rodziny. Usuńcie obcych bogów spośród siebie. Oczyście się i zmieńcie szaty wasze, zanim poszli pokłonić się swojemu Bogu. To jest pierwsza Mojżeszowa 35:2. I w drugiej Mojżeszowej 19:10-11 czytamy, i rzekł Pan do Mojżesza. Słuchajcie, co sam Bóg mówi. Idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto, dziś i jutro, i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Zobaczcie, znowu Bóg mówił do nich. Wiemy o tym, że Stary Testament jest dla nas przykładem duchowych rzeczy. Walka Izraela jest przykładem walki duchowej. Świętość tego przybytku jest dla nas przykładem świętości w Chrystusie, który jest nową świątynią. I czystość ich szat jest dla nas przykładem czystości naszych duchowych szat, szat sprawiedliwości. I Bóg mówi, na trzeci dzień stąd będę do was. Przyjdę do was, aby być z wami, byście byli czyści i nienaganni na ten czas. I jakże podobne wezwanie czyni nam Nowy Testament. Tylko w tym wypadku nie mówi się już o czasie, że będzie. Ale do tego dojdziemy zaraz. Podobnie jest, jak człowiek jest bez ubrania. To tak jest duchowo, kiedy człowiek jest bez Jezusa. Bo nie ma szaty sprawiedliwości. Świat no ma takie przyzwyczajenie, że jak świat widzi, że ktoś jest nagi, to wszyscy ha, 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 ubrania nie ma ktoś. I się z niego śmieją. Ale powiedziałbym tak, patrząc na to w duchowy sposób. Ktoś, kto jest bez ubrania, wcale nie jest śmieszniejszy od nas. My mamy tylko ubranie na sobie. Wyglądamy dokładnie tak samo, jak on. Tyle tylko, że mamy ubranie akurat. I kiedy będzie przyjście pańskie, niektórzy mogą okazać się właśnie bez tego ubrania. Bez szaty sprawiedliwości. I Bóg powie, ty nie należysz do mnie. Moja sprawiedliwość, ty nigdy nie przyodziałeś się w moją sprawiedliwość. Nie byłeś ubrany w te szaty, które ja ci chciałem dać. Ty miałeś swoją sprawiedliwość. Swoją religię, swoją malutką ramkę ze swoją teologią, którą ci ktoś tam dał. Ty nie miałeś szaty sprawiedliwości, która jest od Jezusa Chrystusa. Ty masz swoją sprawiedliwość. Szata sprawiedliwości. I czytamy w Słowie Bożym, że nadchodzą dziwne dni, kiedy ta szata powinna być naszym udziałem. Czytamy w Słowie Bożym, że on przyjdzie jak złodziej. Biblia mówi nam, przyjdę jak złodziej, on mówi. Nie jeden raz jest to powiedziane. I chcę wam powiedzieć, jeżeli siedzielibyście u was w domu i wiedzielibyście, że prawdopodobnie tę noc, a może następną, przyjdzie złodziej, to przybieralibyście się do koszuli nocnej czy do piżamy? Nie. Czuwalibyście. Bo wiecie, że przyjdzie złodziej. I duchowo jest tak samo. A ludzie się przebierają. To do świata, to do Boga. To do świata, to do Boga. A co będzie, kiedy przyjdzie wtedy, kiedy nie będzie szaty sprawiedliwości? I Słowo Boże mówi, oto przychodzę jak złodziej, mówi Jezus. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. A my się przebieramy. Raz grzeszymy i znowu do kościółka. A potem znów cały tydzień, jak gdyby Boga nie było. A w niedzielę znowu wierzący stoją w kościele. Znów Bóg się podoba wszystkim. Znów Bóg jest Bogiem. W poniedziałek Bóg jest tylko śmieciem. Ale w niedzielę Bóg jest Bogiem. Dlaczego? Większość ludzi w Polsce nigdy nie nazwie Boga w ten sposób. Większość ludzi w Polsce nigdy nie powie, że Bóg jest nikim. Ale tak jak już kiedyś wam powiedziałem, większość ludzi podstępuje w ten sposób, że Słowo Boże mówi, że poniżają Boga. Że Go spodważają imię Jego. Bo on mówi, kto nie wierzy mojemu słowu, ten czyni ze mnie kłamcę. Ten nie wierzy, że ja istnieję. Ten nie wierzy, że ja mówię prawdę. I ludzie tak robią. Nie wierzą Jego słowu, bo słyszą, a nie wykonują Jego słowa. Jego słowo jest w Biblii. Ludzie łatwiej ich własne tradycje wykonywać niż Słowo Boże. I zobaczcie na tą sytuację, która będzie przy przyjściu pańskim, o którym przed chwilą przeczytałem. O ubraniu szaty. Zobaczcie, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich. A wcześniej on mówi, oto przychodzę jak złodziej. Chcę wam powiedzieć, sytuacja na świecie będzie niewesoła. Jeśli wierzyć temu, co czytamy w różnych książkach, gazetach, z tego, co różnego rodzaju teologowie i inni bracia i pastorzy i cała literatura w jakiś sposób spostrzegają objawienie świętego Jana. I kiedy sam je czytam, zauważam dokładnie to samo i zgadzam się z tą opinią. Myślę, że to będzie czas, kiedy narody będą bardzo przeciwko Izraelowi. Świat będzie zwodzony zwodniczymi obietnicami tego, że będzie pokój, pokój. I pozorny triumf i zwycięstwo nowego sposobu myślenia, tych wszystkich nowych polityków, ich kłamstw, będzie pozorne ich zwycięstwo. Oni będą mówić wtedy, no gdzie jest wasz Bóg? Na co wy czekacie? Kiedy wasz Bóg zwróci? Politycy i kraje będą przeciwko Izraelowi. I chcę wam powiedzieć, wtedy, kiedy się im będzie wydawać, że wszystko idzie ku lepszemu, że świat się pozbiera. Objawienie Jana mówi nam, oto przychodzą jak złodziej. Nagle ktoś naruszy ich spokój. Nagle okaże się, że ich kłamliwy spokój był tylko atrapą. Że spokój jest tylko tam, gdzie mówią, że jest spokój. W domach nigdy nie było spokoju. Zaskoczenie. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus mówi, przyjdzie. I przyjdzie i zobaczą Go. Chwale i majestacie, ci, którzy nie wierzą, że On przyjdzie. Dzisiaj wiele kościołów i wiele miejsc, gdzie ludzie spotykają się i mówią o Bogu. Nie wierzą, że objawienie Jana mówi prawdę, że Jezus przyjdzie znowu. Ludzie sobie machają ręką. No a kiedy tam przyjdzie? Nigdy nie przyjdzie. A ja wiem, że mój Pan przyjdzie. Ja wiem, ja na to czekam, że On przyjdzie. Jakby mój Pan miał nie przyjść, to żyje bez sensu. Ale jakby mój Pan miał nie przyjść, to wielu żyje bez sensu, tych, którzy Go pokochali, którzy uwierzyli Jego Słowu. A ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś się zawiódł na Słowie Bożym. A ja uwierzyłem, że On przyjdzie. I On przyjdzie zakłócić ich kłamliwy spokój. I nie wszyscy będą zaskoczeni. Zwróćcie uwagę, że ten werset, który przeczytałem, nie mówi. On mówi, oto przychodzę jak złodziej. To znaczy, że pół świata będzie zaskoczony. O może więcej jak pół, dużo więcej. Ale On mówi, nie tylko będą zaskoczeni. Błogosławiony ten. Będą tacy, co On boje. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich. Teraz liczy się tylko jedno. Kiedy Jezus przyjdzie, będzie się liczyć tylko jedno. Wszystkie interesy, problemy okazują się mało ważne. Dla ludzi będzie się liczyć jedno. Stanąć przed sądem Bożym, żeby Bóg powiedział, należysz do Króla Chwał, do Jezusa Chrystusa. Masz szatę sprawiedliwości, którą On cię ubrał. Należysz do Niego. Mam Jego szaty. Jego sprawiedliwość. To jest jedyne, czego nie wolno nam stracić, zanim nadejdzie koniec. Amen? To Jego sprawiedliwość. Wszystko inne człowiek może stracić. Resztę może stracić. Nie strać szat sprawiedliwości, które On dał. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich. Zobaczcie, to Jezus mówi. Taki jest błogosławiony. Ten, który czuwa i pilnuje szat swoich. Chcę wam powiedzieć, na nim będzie znaleziony ten, który służy diabłu. I to tak samo dotyczy sensu fizycznego, jak i właśnie tego duchowego. Zwróćcie uwagę, kiedy czytamy w Ewangelii o tym, jak Jezus spotykał opętanego przez demona. Zauważyliście, oni byli rozebrani zawsze. Opętany przybiegał zawsze nagi. Dlaczego? Dlatego, że był w nim demon. A czy widzicie dzisiaj, jak jest rozkwit pornografii? Znowu nagi wszędzie wygada. Ten sam duch, ten sam demon, który nie pozwala ludziom rozpocząć. Demon, który powoduje, że ludzie ciągle żyją w nieczystości. I gdzie zdobyć takie szaty? Gdzie zdobyć takie szaty, żeby ubrać się szatą sprawiedliwości, o której mówi nam Słowo Boże? Do kogo Bóg tutaj mówi? Razem ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe. Aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Tak mówi Słowo Boże, objawienie Jana 3,18. Do kogo mówi Bóg? Chcę wam powiedzieć, że Bóg to mówi do kościoła w Laodycei. Co to za kościół w Laodycei? Chcę wam powiedzieć, to jest kościół w Laodycei, to jest religijny kościółek, który wyrzucił Jezusa Chrystusa za drzwi. I dlatego Jezus, kiedy pisze, jest list do kościoła w Laodycei, zwróćcie uwagę, zawsze kiedy Bóg rozmawia z kościołem, to Słowo Boże mówi nam, że Bóg jest w kościele. Bóg znajduje się wewnątrz, w świątyni. Ale tutaj, w tym wypadku, Słowo Boże mówi nam, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jezus okazuje się za drzwiami. Wyrzucony. Jaka straszna rzecz. Sam Chrystus musi stać u drzwi i pukać, żeby Go zechcieli wpuścić. Bo Go wyrzucili za drzwi. Oto mówi do religijnego kościółka. I chociaż sytuacja, zdawałoby się, nasza jest nie do pozazdroszczenia, nie do naprawienia, nie do uratowania jest życie ludzkie, które tonie w grzechu. On zawsze dawał dobre rady. I tym razem znowu z ust Jezusa nie brzmią słowa sądu, ale słowa rady. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. To złoto, które oznacza świętość. To złoto, które jest Jego sprawiedliwością. Abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe. Szata biała, szata sprawiedliwości Bożej. Ona oznacza czystość. Biel oznacza zawsze czystość. I abyś nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Oraz maści. By nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Dlaczego trzeba przejrzeć? Dlatego, że człowiek, który chodzi w białej szacie, jakiś ślepy, to bardzo szybko się powróci. Abyś przejrzał. Abyś wiedział, jak chodzić w swoje czystości przed Bogiem. Abyś potrafił szanować swojego Boga. On daje dobrą szatę. Zobaczcie, kiedy widzicie historię syna marnotrawnego w Słowie Bożym. To czy zauważyliście, że kiedy syn marnotrawny wrócił do domu, co ojciec powiedział? Przynieście szybko najlepszą szatę. Łukasz 15:22. Przynieście szybko najlepszą szatę dla niego. Nie jakoś tam, no uwierzcie go w coś, porozmawia z nim potem. Przynieście szybko najlepszą szatę, bo mój syn, który był umarły, wrócił, żyje, przyszedł do mnie. I kiedy ty przyszedłeś przed Boże oblicze i poprosiłeś Jezusa, aby zamieszkał w twoim życiu, to Jezus mówił to samo. Przynieście mu najlepszą szatę. I przyodział cię Bóg twój szatą sprawiedliwości i płaszczem zbawienia. Amen? Widzicie? Szatę najlepszą. Nie byle jaką. Dlatego tak ważny jest powrót do Ojca. Nie tylko przyjść do Jego domu. Nie tylko przyjść do kościółka. Bo ludzie mówią, kościół to dom Boży. W porządku. Ale nie tylko przychodzi się do domu Bożego. Ale mieć z Nim pokój i Jego wybaczenie. To jest, co jest takie ważne. Syn Boży, syn marnotrawny, gotowy był spać gdziekolwiek, choćby ze świniami. Byle wrócić do domu swojego Ojca. Ale to, co w jego życiu było najwspanialsze, to nie tylko mógł wrócić do domu Ojca, ale z samym Ojcem się pojednać, z samym Ojcem mieć pokój, a ten powiedział, dajcie mu szatę najlepszą. Szatę najlepszą, jaką macie. I z pierścień na jego rękę. I czytamy w Słowie Bożym takie opowiadanie, taką przypowieść o weselu, na które wszedł gospodarz i zobaczył człowieka, który siedział pośród wszystkich zaproszonych w innych szatach. Wszedł na salę weselną bez szat weselnych. Kim jest ten człowiek, jak myślicie? Wiedzą wszyscy, znają tą historię. Pan wesela, Jezus mówi do nich przypowieść i opowiada im tak naprawdę, jego przypowieść ma na myśli czasy ostateczne. Kiedy, znaczy nie, już po czasie właściwie ostateczne, czas, kiedy będzie przed Bożym obliczem wesela baranka. I on opowiada, że szedł na salę i zobaczył człowieka, który jest nieodziany w szaty. Co Bóg chce nam powiedzieć? Co Jezus chciałby powiedzieć do swojego kościoła, mówiąc, że taka sytuacja miała miejsce? Wiecie, kto to był? To był religijny faryzeusz. Religijny człowiek. On się dostał tam z tłumem chrześcijan zaproszonych przez Jezusa. Oni byli w nowych szatach. Oni byli oczyszczeni, zbawieni. Sprawiedliwi byli przed Bogiem, przed gospodarzem. A on z nimi się dostał. I my mamy takich w naszych zborach też. Razem z nami się tu dostali. Siedzą razem z nami często. Siedzą w naszych domach, ale oni chodzą z nami, a Bóg widzi, że są nieodziani w szatę sprawiedliwości. I celem nie jest uczyć Jezusa, ale się najeść i wykorzystać okazję. To jest cel ich przyjścia do domu Bożego. I takiego Jezus spotkał tam. I gospodarz go wyrzucił. Wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz, skrzytanie zębów. Nie miał szaty. Chociaż się z tłumem dostał. On tak samo do kościoła na pewno biegał, jak ten cały tłum. I kiedy zmieniają się duchowe szaty człowieka, kiedy szata sprawiedliwości okrywa człowieka, kiedy człowiek zostaje zbawiony przez Jezusa i chodzi sprawiedliwie przed Bogiem, to ludzie to poznają. Świat pozna, że jesteście inni, jeżeli będziecie chcieć naśladować Słowo Boże, Jezusa Chrystusa. Pozna do tego stopnia, że nie wiedzieli, czy to ty tak się zmieniłeś. Czasami w więzieniu, kiedy pracowałem, wśród naszych więźniów dochodziło do nawrócenia. I ten człowiek, który tam jest na zdjęciu, w chrześcijaninie, którego pokazywałem niektórym z was, Igor, on zarżnął trzech ludzi, podarżnął gardło swojej żony. Kiedy on się nawrócił, kiedy Jezus Chrystus przyszedł do jego serca, kiedy po raz pierwszy w życiu ten człowiek usłyszał, że w ogóle Bóg istnieje, jego serce zapłonęło taką miłością do Boga, tak bardzo chciał służyć Bogu, że mu żal było, że nie słyszał o Bogu, tylko Bogu dziękował, że jego żonę odratowali lekarze, że ona żyje. I on zaczął służyć Bogu. Zmienił się tak bardzo, że nie poznawał go nikt w więzieniu. Ja pamiętam, kiedy ja przyszedłem po raz pierwszy i nieżyjący już pastor Zbyszek Sobczyk opowiadał mi wiele, spotykaliśmy się pierwszy, drugi, trzeci tydzień, czwarty tydzień, piąty, szósty, siódmy tydzień. I było 2 miesiące tego, jak żeśmy się spotykali. On mi mówił o Bogu. Opowiadał o wszystkim. I w któryś dzień stwierdziłem, że nie mogę ciągle chodzić do zboru, że każdy włos w innym kierunku sterczał w tej starej skórzanej kurtce i w jednych i tych samych spodniach z dziurami i łatami. Poszedłem do sklepu, wziąłem całą swoją wypłatę. Kupiłem wtedy sobie nowe spodnie, nową kurtkę. Wszystko nowe. I czekam na mojego pastora, aż będzie jechał z pracy, żeby mu pokazać. I ja do fryzjera poszedłem. I wyobraźcie sobie, on wraca z pracy samochodem, a ja wysiadłem do połowy drogi i macham mu, żeby się pokazał. On trąbi, ominął i pojechał dalej. Nigdy mnie nie ominął, zawsze zatrzymał się i mnie wziął. Poszedłem do niego do domu i się go pytam, mówię, pastorze Zbyszku, czemu mnie brat ominął? A to ty byłeś, to się tak nazywasz. Ja myślałem, że to jakiś pijak mi na drogę wyszedł. O, ja nie wiedziałem, że to ty. Zobaczcie, zmieniła się szata. On nie poznał, kto to był. I o ile bardziej duchowo zmieniło się moje życie. Mi w domu mówili, nie poznają. Mi wielu ludzi mówiło, jesteś inny. Wielu mi mówiło negatywnie o tym. Wcześniej, kiedy mogłem z nimi pić i palić, to byłem najlepszy kolega. Ale teraz, kiedy mówiłem, że w Biblii jest mój Jezus Chrystus, oni mówili, ty chyba zwariowałeś. Ty lekarza potrzebujesz. Ty jakiś inny się stałeś. A ja mówiłem, niech będzie wywyższone imię mojego Pana. Bo On mnie zmienił i mnie prowadzi. Nigdy mnie nie zawiódł. Mówimy o białych szatach. Mówimy o szacie sprawiedliwości, którą Bóg przyodziela człowieka. Co to znaczy chodzić ostrożnie przed Bogiem? Ja wam powiem też przykładem. Wybaczcie, że dziś tyle przykładów mówię. Ale chodzić ostrożnie przed Bogiem. Bo świętość jest bardzo łatwo utracić. Co to jest świętość? Świętość to nie jest taki, wczoraj w więzieniu o tym mówiłem. Świętość to nie jest jakiś żywotów święty z aureolą, który stoi i który jak umrze, to płatkami róż pachnie strumny. Święty to jest zbawiony przez krew Jezusa Chrystusa. Grzesznik, którego Jezus oczyścił swoją krwią. Amen? Amen? To jest święty. Święty, którego Jezus uczynił świętym przez krew swoją, przez swój krzyż. Nie ma ani jednego świętego człowieka. Tylko dlatego można być świętym, bo Jezus mówi, że można. Bo On uczyni takim. I taki jest człowiek święty. I chodzi w tej świętości. Ona jest darem od Boga. Ona jest przez to, że Bóg oczyścił z twoich grzechów ciebie. Święty był. Było wielu świętych. Święty był apostoł Paweł, który wcześniej mordował, wsadzał do więzień, prześladował Kościół. Świat by mu już nie dał szansy nigdy w życiu być świętym. Ale Bóg mu się pojawił na drodze do Damaszku. Jezus mu powiedział, czemu mnie prześladujesz? A kim ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A teraz idź i spotkasz takiego rodzaju człowieka. Zobaczcie, te słowa, którymi Jezus powiedział, teraz idź. Początek zupełnie innej drogi. Gdzieś tam po drodze Paweł oczyszczony zostaje w krwi baranka. Gdzieś tam po drodze do Pawła dochodzi, że zobaczył samego Pana. I dzisiaj pół Nowego Testamentu. List świętego apostoła Pawła do takiego zboru. Do takiego, do Rzymian, do Koryntian, do Efezjan, Filipian, Kolosa, różne te listy mamy. Człowiek, który nie miał żadnych szans, aby mieć jakąkolwiek świętość. Zostaje święty. Co to znaczy chodzić ostrożnie przed Bogiem? To są te białe szaty, ta sprawiedliwość, w której chodzimy. I przykład powiem. Kupujesz sobie biały garnitur, albo jakąś białą garsonkę, czy jakoś tam ubranie białe. I siadasz do autobusu, siedzenie całe z boka, bo wcześniej pies siedział. Siadamy, a tam to nic, mam przecież znowu proszek. No masz proszek. Można to wszystko by było wyprać. Nikt jak nie siądzie, nawet jeśli w domu ma pralkę i najlepszy proszek. Ale zobaczcie, jak jest naszym duchowym życiem. A tam, Jezus wybaczy, krew Jezusa obmyje mnie. I siadamy na to brudne. Ja mówię teraz duchowo. Nie bardzo nam zależy na naszej czystości, naszej duszy. My mówimy, siadamy na to brudne, bo i tak nas krew Jezusa Chrystusa potem umyje. Czemu z ubraniem tak nie robimy? Bo widzimy to i wierzymy w to. A w Jezusa często ludzie nie chcą uwierzyć. Ludzie nie wierzą często, że Bóg patrzy na ciebie. I nikt nie chce siąść w nowym białym ubraniu na brudne siedzenie w autobusie i potem iść brudny do domu choćby jedną minutę. Wstydziłby się, ciemności by czekał, żeby szybko przemknąć z klatki do klatki schodowej, żeby nikt nie zobaczył. Ale nie boimy się chodzić brudni przed Bogiem cały dzień, dwa, trzy, tydzień, dwa. A, w końcu wybierze kiedyś. Nie szanujemy czasami aż tak bardzo naszych duchowych szat. Myślimy, Bóg wybaczy, Bóg wybierze to wszystko. I jak wstydzimy się chodzić przed ludźmi, tak właśnie nie mamy często tego wstydu przed Bogiem. Ja dlatego mówię, że widzę, że wielu ludzi tak naprawdę nie wierzy w Jezusa. Wielu ludzi tak naprawdę wcale nie wierzy w Boga. I przeżyć przemiany w swoim życiu to nie jest tylko tak naprawdę, nie wiecie, nie chodzić do tego kościółka, ale to znaczy nie brudzić grzechem. Ale jak to możliwe? W moim życiu to niemożliwe. Zawsze gdzieś coś zrobię, gdzieś tak coś zrobię, że czuję się przed Bogiem. Znowu nie tak. I w pewnym momencie człowiek musiałby upaść pod ciężarem tego. Ale Słowo mówi, gdyby ktoś z was grzeszył, macie Jezusa. Macie krew Jezusa, która oczyszcza was od wszelkiego grzechu. I dlatego człowiek może się oczyścić. Ale musi chcieć przebywać, być przemienionym przez Jezusa. Widzicie, świnia nie stanie się w niedzielę szlachetnym rodzajem obcy. Świnia jest świnia. To natura musi się zmienić. Tak samo grzech jest grzech. Jeśli ktoś kocha grzech, to wytrzyma 45 minut w niedzielę. Ale już nie wytrzyma 2 godziny. Ale już na pewno nie wytrzyma godziny modlitwy rano. To już w życiu niemożliwe. Bo on kocha grzech, on kocha świat. Jemu się podoba świat. Telewizor niektórzy mogą patrzeć 5 godzin. Ale na nabożeństwo przyjść to już nie jest takie ciekawe. Bo tam nie ma grzechu. Ja osobiście, kiedy oglądam telewizję, to zawsze się zastanawiam, czy aby czasami nasze życie nie jest bardziej oddane temu, co nas interesuje, niż temu, co interesuje Boga. Zauważyliście to? Czasami bardziej nas ciekawi to, co nas obchodzi, niż to, co Boga obchodzi, a Boga obchodzi, żebyś słyszał Słowo Boże. I kiedy dawniej namówiono by nas do każdego grzechu, do każdego prawie brudu, to dziś, jeśli poważnie traktujesz Boga, jeśli poważnie traktujesz Chrystusa, to już nie tak łatwo Cię namówić, żebyś się pobrudził, prawda? Wielu z Was nikt by już nie namówił do tego, żebyście poszli pić, palić, nie mówię dużo o większych grzechach, ja mówię tylko o tych takich pierwszych. I dzisiaj to jest tak, jak Wam powiedziałem ze świnią. Ze świni się nie da zrobić w niedzielę szlachetnego rodzaju obcy, ale można ją utrzymać w kościółku, wiecie jak? Postraszyć ją rzeźnią, piekłem. Ona wysiedzi 45 minut, 2 godziny na. Postraszyć ją będziecie rzeźnią, hakiem. Ale nasza miłość do Boga to nie ma być na zasadzie, że ja Cię postraszę piekłem, a Ty zaczniesz się ciągle strachu i do Boga polecisz. Ja Ci chcę powiedzieć, miłość do Boga ma być powodem, dla którego przychodzimy przed Boże oblicze. Miłość do tego, który nas umiłował aż do końca. I chcę Wam powiedzieć, jeśli przez tą miłość przyjdziecie do Jezusa, to nikt Was nie wyrwie już stamtąd. Miłość stali Jezusem, człowieka z Jezusem na zawsze. I w któryś dzień miłość Boża staliła mnie z Jezusem na zawsze. I mimo wszystkich niedoskonałości nie rozerwało mnie nic z Jezusem. Bo ja poszedłem do Jezusa i chodzę z moim Jezusem, nie przez to, że się piekła boję. Bo ja się piekła nie boję. Bo do piekła się boją ci, którzy do Niego idą. A ja jeśli wiem, że jeśli przyjąłem Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela, to nie idę do piekła. To czemu się mam bać tego, do czego nie idę? Boję się jednej rzeczy. Boję się nie zranić miłości mojego Pana. Jeśli cierpię z powodu swoich grzechów, to cierpię, bo ranię miłość mojego Pana. Jeśli się cieszę, to cieszę się, bo chwała mojego Pana jest w moim życiu. Chwała mojemu Bogu. Jezusowi. Powodem tego, że chodzę z Nim, jest to, że Go kocham, a nie to, że się Go boję. Żaden ojciec by nie chciał, żeby się go dzieci bały, tylko dlatego do niego uśmiechały. Wesele się jeszcze nie zaczęło. Wesele baranka, na które Bóg odziewa już dzisiaj w szaty swój kościół, jeszcze się nie zaczęło. Chcę Wam powiedzieć wielu jeszcze. Tych, którzy są dzisiaj nacy, którzy nie znają Jezusa w więzieniach, w odwykówce tam, gdzie chodzicie głosić Słowo Boże, w domu dziecka tam, gdzie chodzicie głosić Słowo Boże, oni poznają Jezusa. Jezus może zmienić życie człowieka i zmieni tak, jak zmienił moje i wasze. Jezus ich podniesie i będą następnie ubrani w białe szaty, aby stanąć przed swoim Panem. Jedna jest tylko ulica, która prowadzi do Boga. Jest jedna droga. I ta droga nazywa się świętość. Tam jest jedna tylko moda. Szata od Jezusa. Bądźcie tacy jak on. Jezus powiedział, bądźcie jak dzieci. Gdzie on przyszedł, to on się nie boi. I właśnie przez ewangelizację, przez wskazanie ludziom Jezusa, Pokazujemy im, gdzie ubrać się, tak aby podobać się Bogu. I być takim, aby podobać się Bogu, nie ludziom. Być takim, aby podobać się Bogu, a nie ludziom. Przez głoszenie Jezusa pokazujesz ludziom, jak zrobić to, aby podobać się Bogu. Głoś im sabat. Nie będą się podobać Bogu. Głoś im nie jedz te szynki. Bo ja tam, kto nie jest szynki, dostanę się do Królestwa Bożego. Tam nigdzie nie jest napisane. Ale kto wierzy w Syna, ten ma Ojca. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony. Ja kiedyś widziałem taki kościół, właściwie nie tyle widziałem, co przyjechał człowiek, który był tam w tym kościele i mówił o tym, kiedy byliśmy jeszcze w Moskwie, kiedy ktoś miał budać śrubki do niezbawionego, uważali. A myśmy z żoną widzieli kościołów, w którym uważali, że jeżeli nie masz długich rękawów, to niezbawiony jesteś. Ludzie uzależnili swoje zbawienie. Nie masz chustki, niezbawiony jesteś. A ja wam powiadam, w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Wiesz, że z Jezusa Chrystusa człowiek ma zbawienie. Nie przez to, ile godzin na kolanach wytrzyma, nie przez to, w jakiej pozycji się ukrzyżuje, tylko przez Jezusa Chrystusa. I tak właśnie mamy głosić Słowo Boże. Głosić ludziom Jezusa i głosić tak, by podobać się Bogu, a nie podobać się ludziom. I jest jedno działanie, które zadziwia wszystkich, którzy kochają Chrystusa. Zobaczcie, przez kogoś takiego jak ty i ja, przez niedoskonałego człowieka, doskonały Bóg może działać i przemieniać życie ludzkie. A najbardziej żeśmy to odkrywali w więzieniu. Ja niedoskonały jestem, a Bóg, który doskonały, przyznał się, chociaż to ja się modliłem o człowieka. Dlaczego? Dlatego, że Jezus żyje we mnie. Bo ja Go poprosiłem, żeby był moim Panem. I powiedziałem, żyj we mnie, Panie Jezu. Bądź moim Panem. Chcę chodzić tam, gdzie Ty. Chcę chodzić tak, jak Ty. I my nie możemy nikogo usprawiedliwić, ale możemy głosić to Słowo. Możemy głosić to Słowo. W czasach ostatecznych, chcę wam powiedzieć, poselstwo Boże brzmi z wielką powagą. Słowo Boże mówi tak. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech się nadal brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce. A zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy biorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszeteśnicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. To jest to, co Bóg mówi prawie na samym końcu Biblii. Czytałem z objawienia 22 rozdziału 11 do 15 werset. Na koniec swojego słowa Bóg tak mówi. I jak brać tą szatę sprawiedliwości? Powiedziałem, że o tym powiem później. Na początku dzisiaj to wspomniałem. Jak wszystko, co się bierze, ta szata ma zasady, jak ją brać. Kiedy weźmiecie garnitur czy jakiś sweter, to na nim z tyłu na metce pisze, jak go brać. Szata sprawiedliwości, o której dzisiaj mówię, o której w Biblii pisze, ma też swoje zasady. Krew Jezusa. Krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierzemy nasze krwi, nasze szaty w krwi baranka. Amen? Ona mówi, Słowo Boże mówi nam, że tacy tam stoją, którzy wybrali swoje szaty w krwi baranka. Kto jest baranek? Jezus Chrystus. A skąd ta krew? Z krzyża Golgoty. Na przebaczenie twojego brudu, twojego grzechu, mojego grzechu i mojego brudu. Pranie jej z czymś innym, tylko ją zniszczy. Ludzie wymyślali, jakby tu stać się sprawiedliwym. I piczują się, i umartwiają, i związują się na barki. I nic z tym to nie daje. Jacy byli, tacy są. Bo krew baranka tylko może im coś dać. Pranie tej szaty nie jest możliwe inaczej. Nikt nie może wyprać tej szaty. Nikt nie może uczynić ciebie bez grzechu. Tylko Jezus Chrystus. Nawet najbardziej święty człowiek tego nie może zrobić, bo to jest niemożliwe. I musimy mieć tylko sami do jednego odwagę. Do czego masz odwagę, kiedy ściągasz swoje ubranie i wkładasz je do pralki? To wtedy oznacza, że miałeś odwagę przyznać, że już jest brudne. Jakbyś widział, że jest czyste, no to byś go nie ściągał i nie pralki, nie wkładał do pralki. Ale stwierdzasz, że coś jest brudne i wkładasz to do pralki. Kiedy stwierdzasz, że twoje życie duchowe która tu chowa szata, jak mówi Słowo Boże, jest brudna. Miej odwagę tylko przyznać się do swojego grzechu przed Bogiem. I leżeć, Panie, zgrzeszyłem. Obmyj mnie krwią baranka, która obmywa z każdego grzechu, która czyni mnie znowu śnieżno-białym. I Jezus mówi w wielu miejscach o tym, i Stary Testament mówi, chociaż byliście jak szmata skrojona, skurawiona, on może wyczyścić i uczynić bardziej białym jak śnieg. I nikt tego nie uczyni, tylko mój Pan Jezus Chrystus. Nie uczyni mi tego ani święty Antoni, ani święty Krzysztof, bo on nie umarł za mnie na krzyżu. Urodził się z kobiety, tak jak ja, i z ojca, i umarł. Jezus Chrystus, który był człowiekiem i urodził się z kobiety, tak jak ja. Jego ojciec był Bóg i nie umarł, ale żyje na wieki wieków. I zmartwychwstał, i jest w niebie. I jego krew może oczyścić mnie od każdego grzechu. I tym się różni od każdego innego. Tylko nikt nie może być zbawiony, dlatego że ktoś chodzi za niego z Bogiem. Ja słyszałem, jak ludzie mówili czasami, a ja już nie muszę chodzić do kościoła, żona za mnie chodzi i dziadek. Ciekawe, czemu musi jeść i żona i dziadek za niego nie zjedzą. Gdzie duchowo ludzie powinni zrozumieć, że każdy musi mieć społeczność z Bogiem. Każdy musi mieć osobiste dotknięcie Jezusa w swoim życiu. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Nikt za ciebie nie dotknie się Boga. To ty się musisz dotknąć Boga. Za kogoś można się tylko modlić, a to chcemy, aby ten ktoś poznał Boga i modlił się potem sam. A nie po to, aby w jakiś sposób Bóg grzesznika wziął do nieba. Czasami się ludzie modlą, Panie, przyjmij go na swoje łono, a on brudny od grzechów po same uszy. I co, Bóg go ma wziąć grzesznego do nieba? Nie. On musi sam przyjść do Boga i poprosić, Panie, otrzyć moje życie. Jezus umarł tutaj. Jan pisze tak w swoim słowie, że jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, to czynimy z Boga kogo? Kłamcę. Jeśli mówisz, że nie zgrzeszyłeś, czynisz z Boga kłamcę. I dlatego człowiek musi przyjść i powiedzieć, że zgrzeszył i Bóg go oczyści. I chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos kłamstwa. Kiedy czytałem objawienie przed chwilą, 22 czytałem tam, na zewnątrz są psy i czarownicy, przetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Nieraz jeden człowiek, który ze mną wspierał się na temat Biblii, mówił, 10 przykazaniach miałem napisane, że nie wolno kłamać. Taki był szczęśliwy. Ja mu jego szczęście popsułem. I chcę wam powiedzieć, jeszcze jedna rzecz tu pisze. Miłują kłamstwo i czynią je. Zwróćcie uwagę. W każdym innym wypadku pisze, na pewno są tacy, tacy, tacy. Ale jeśli chodzi o kłamstwo, jest napisane, miłują kłamstwo i czynią je. Czyli nie chodzi tylko o tych, którzy kłamią. Biada tym, którzy miłują kłamstwo, czyli chcą nie słuchać. Bóg zawsze mówił, biada tym, którzy chcą słuchać takich kazań, tutaj w kazanicy, od pastora czy księdza, które łechcą ucho, które przyjemnie. Jesteście dobrzy, mili, do nieba idziecie. Jedźcie, pijcie i palcie, póki żyjecie. Do nieba pójdziecie. Bóg jest miłością. Słyszałem takie kazania. Ja wam powiem, biada tym, którzy miłują kłamstwo. Lubią słuchać kłamstwa na swój temat. Lubią słuchać pochlebstw na swój temat. Byle ich głaskać, byle im mówić, dobrze jest. Ja ci chcę powiedzieć, nie głaskam cię. Ale jeżeli nie znasz Jezusa Chrystusa, twoje życie zmierza do piekła. Jeżeli miłujesz kłamstwo i niebrałość, twoje życie zmierza do piekła. Nie tylko jeśli kłamiesz, ale jeśli słuchasz kłamstw, już jesteś kłamcą. I Bóg mówi, biada takiemu człowiekowi. Wie, że robi źle, ale chcę usłyszeć od innych, że on robi dobrze. Mimo, że przed Bogiem chodzi w grzechu i w sercu swoim grzech nosi, od ludzi chcę usłyszeć, wiesz, widzę, że jednak jesteś wierzący. A jak on ktoś mówi, niewierzący jesteś, to już brudu na całe życie. Miłuje kłamstwo człowiek. My lubimy, żeby nam mówili, o, jak ty kochasz Boga. Ale Bóg widzi twoje serce. I Bóg widzi, czy ty miłujesz kłamstwo, czy nie. Bo są tacy, co kłamią, a są tacy, co tylko miłują kłamstwo. I Słowo Boże nam mówi, jednym i drugim biada. Wiara temu, który oszukuje nawet sam siebie, kochając kłamstwo. I chcę wam powiedzieć na koniec, przeczytać Słowa Bożego. Chcę wam powiedzieć, że kiedy przyjdzie czas, kiedy jego oblubienica będzie wzięta, to jeszcze bardziej uwidacza się chwała szat, które są nam dane. Szat sprawiedliwości. I Słowo Boże, Boże mówi nam, że on chce widzieć ją piękną. Kto jest oblubienicą?
Kościół.
Kościół jest oblubienicą Chrystusa na ten dzień. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienica, jak oblubieńca, który wkłada zarój jak kapłan i jak oblubienicę, która stowi się we własne klejnoty. Córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jej złotem tkana, we wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Widzicie to? We wzorzystej sukni, pełnej złota, które jest oznacza świętość, wiodą ją do króla. Czytałem z Izajasza 61:10 i czytałem z psalmu 45, 14, 15 wersetu. Przeczytajcie 45 psalm sobie dzisiaj w domu. Uważnie go przeczytajcie. I pomyślcie, zanim rozejdziemy się do domu, pomyślcie, czy chodzimy w tych czystych szatach. Jedno jest pewne. Każde ubranie, w którym się chodzi, w końcu kiedyś tam się brudzi. Nasze szaty też się brudzą. Ale możemy prosić Pana Jezusa, aby oczyszczał nas, aby upiększał nasze życie, abyśmy mogli coraz piękniejsi być przed Nim w tych szatach, a po to, aby ta oblubienica w całości wyglądała wspaniale. Bo tylko to będzie oblubienicą, co Bogu się podoba. A do tego trzeba właśnie to, co powiedziałem. Nie miłować kłamstwa. Ja osobiście wiem, że najbardziej mnie boli to, kiedy mi ktoś mówi prawdę właśnie. Ale też ten ból sprawia opamiętanie w moim życiu. Miałem przyjaciela, który mi tak mówił prawdę, że aż się wszystko we mnie kręciło. Ale powiem wam, najbardziej ten czas mnie ubłogosławił. I cieszę się z tego, że Słowo Boże mówi mi prawdę. Że Słowo Boże nie wybiela, nie upiększa, ale Słowo Boże mówi, co wybiela. Krew Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi prawdę. I właśnie wtedy my zastępujemy krew Jezusa, jak my próbujemy ludzi wybierać. No nie przejmuj się, nie jesteś taki zły. Znalazł się ktoś, kto próbuje sam wybielić grzesznika. Powiedz mu o krwi Jezusa. Niech ona wybiera. Zostańcie z tym słowem na dzień dzisiejszy. Niech Bóg was błogosławi. Amen.